Studiujemy już 10 rozdział 1 listu do Koryntian. Apostoł rozwija w nim swoją główną myśl, naświetloną w poprzednich fragmentach listu, z różnych punktów widzenia. Pisze o wolności chrześcijańskiej, o tym, co ona oznacza, a czego nie. Paweł wzywa Koryntian do przeanalizowania swojego życia osobistego, rodzinnego i wspólnotowego. Widzi wiele nieprawidłowości w postępowaniu Koryntian. Wynikają one głównie, jak zauważa apostoł, ze zbytniej pewności siebie, z polegania na własnej mądrości i z niewłaściwego rozumienia wolności chrześcijańskiej. W imię tej wolności, na przykład, ci, którzy uważali się za mocnych w wierze, postanowili brać udział w ucztach kultowych odbywających się w świątyniach pogańskich. Polemizując z tą decyzją, Paweł uświadamia Koryntianom, że choć rzeczywiście, tak jak oni wierzą, bóstwa pogańskie w ogóle nie istnieją, to za martwymi posążkami kryją się jednak siły demoniczne. Zasiadając w świątyni pogańskiej za stołem wspólnie z czcicielami pogańskich bożków, Koryntianie siadają w rzeczywistości za stołem demonów. Jest to, zdaniem Pawła, tym bardziej przerażające, że ci sami ludzie, będąc we wspólnocie chrześcijańskiej, łamią się chlebem i piją wino na znak przynależności do Chrystusa. Przypomnijmy słowa apostoła. Nie możecie pić z kielicha poświęconego Panu i z kielicha demonów, ani przystępować do stołu Pana i do stołu demonów. Czy mamy rzucić wyzwanie Panu? Czy jesteśmy mocniejsi od Niego? Pewność siebie prowadzi do fałszywych wniosków. Uważający się za mocnych w wierze Koryntianie chlubili się swoją wolnością. Ludziom tym wydawało się, że nic im nie zaszkodzi, skoro wiedzą, że należą do Chrystusa. Mogą brać udział w pogańskich ucztach związanych z kultem bożków, mogą zaspokajać swoje potrzeby seksualne, odwiedzając świątynne prostytutki. Apostoł Paweł naucza całkiem inaczej. Chrześcijanin nie może należeć do nikogo prócz Chrystusa. On jest jedynym Zbawicielem i Panem. Ciało człowieka wierzącego nie może łączyć się z prostytutką, bo należy do Pana. Jest świątynią Ducha Bożego. Dusza człowieka wierzącego nie może wiązać się z demonami poprzez uczestnictwo w obrzędach czy ucztach świątynnych, bo przecież przeznaczeniem i przywilejem wierzącego jest zasiadanie u stołu żywego Pana, Jezusa Chrystusa. Człowiek jest wolny w Chrystusie wtedy, gdy nie da się nikomu innemu zniewolić. Pamiętamy słowa Pawła z początku jego listu. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu ani nikomu nie dam się zniewolić. W chrześcijaństwie chodzi o prawdziwą więź z Jezusem. Łączność z Jezusem to rzecz najważniejsza. Relacja miłości, przyjaźni i wierności z cudownym Zbawicielem to istota chrześcijaństwa. Prawdziwe połączenie z Chrystusem w każdej chwili życia uwalnia od wszelkich więzów, nawet więzów śmierci. Na tym polega wspaniałość dobrej nowiny o wolności w Jezusie Chrystusie. Od 23 wiersza 10 rozdziału 1 listu do Koryntian czytamy dalej: wszystko mi wolno, prócz tego, co przynosi szkodę. Tak, wszystko mi wolno, prócz tego, co rujnuje. Niech nikt nie myśli tylko o sobie, ale niech dba o innych. Nie jest dobrym i właściwym myśleć tylko o sobie, dbać jedynie o swoje korzyści. Człowiek wierzący musi mieć na uwadze dobro innych. Dlatego, korzystając ze swojej wolności, musi brać pod uwagę, że niektóre czyny czy słowa mogą przynosić szkodę innym, mogą rujnować wspólnotę. Chodzi o zrozumienie potrzeb i wrażliwości innych, o poszanowanie ich odmienności, ich godności. Chodzi o miłość, bo tylko ona buduje. Miłość, uprzejmość, wyrozumiałość, życzliwość, cierpliwość, dobroć. To wszystko, co wypływa z miłości, może jedynie budować właściwe relacje pomiędzy nami. We wspólnocie chrześcijańskiej nie wystarczy branie udziału w nabożeństwach czy innych spotkaniach. Potrzebne jest wzajemne wspieranie się, budowanie się wzajemne w codziennym życiu. Potrzebna jest praktyczna pomoc, okazywanie sobie czynnej miłości. Dlatego słyszymy apostolskie wezwanie: niech nikt nie myśli tylko o sobie, ale niech dba o innych. Gdyby nasze postępowanie naprawdę regulowała właśnie ta zasada: nie szukam własnej korzyści, ale chcę dobra innych, niepotrzebne byłoby wtedy stawianie zakazów i nakazów, przepisów i praw. Miłość inspirowana przez Chrystusa wskazywałaby nam to, co mamy mówić i czynić. Czy jesteśmy dzisiaj gotowi nie szukać własnej korzyści, a troszczyć się o dobro innych? Co wolno chrześcijaninowi? To pytanie zadawano sobie w Koryncie i często słyszymy je także dzisiaj. Co chrześcijaninowi wolno mówić, robić, jeść, pić? W co wolno mu się ubierać? Gdzie wolno mu chodzić? Czy są tu jakieś obowiązujące reguły? Apostoł Paweł pragnie odpowiedzieć na te pytania i powraca do sprawy, która była najbardziej paląca w Koryncie. Sprawy spożywania lub niespożywania mięsa. Czytamy od wiersza 25. Mięso sprzedawane w jatkach jedzcie ze spokojnym sumieniem, bo ziemia i wszystko, co jest na niej, należy do Pana. Już we wcześniejszych fragmentach listu apostoł pisał o tym problemie. Jeśli chrześcijanin kupuje mięso na rynku, w jatkach, nie musi dociekać, czy przypadkiem nie jest to mięso pochodzące z rytualnego uboju. Może jeść takie mięso ze spokojnym sumieniem, wiedząc, że ziemia i wszystko, co jest na niej, należy do Pana. Sprawa wygląda nieco inaczej, kiedy wierzącego człowieka zaprasza do siebie ktoś z pogan. Jak wiemy, takie przyjęcia były wtedy najczęściej organizowane przy świątyniach pogańskich. Apostoł pisze: gdy zaprosi was ktoś z pogan, a wy przyjmiecie zaproszenie, to jedzcie ze spokojnym sumieniem wszystko, co podadzą. Jeśli jednak ktoś zwróci wam uwagę, że jest to mięso z pogańskiego ołtarza, wtedy nie jedzcie, by nie zakłócić mu spokoju sumienia. Tutaj chodzi o dobro człowieka, który znalazł się na uczcie, a nie czuje się swobodnie, bo wie, że mięso pochodzi z uboju rytualnego. Chodzi o sumienie tego człowieka, o jego niepokój. Jeśli mięso jest rzeczywiście ofiarowane pogańskim bożkom, chrześcijanin nie powinien demonstrować swojej wolności, swoich osobistych przekonań. Ta zasada może być stosowana także dzisiaj, w różnych sytuacjach. Na przykład chrześcijanie pomagający wyjść z nałogu ludziom uzależnionym od alkoholu są abstynentami, nie spożywają w ogóle żadnych trunków. Ze względu na dobro tych, dla których wypicie nawet kropli alkoholu skończyłoby się powrotem do nałogu. W zasadzie cudze sumienie nie powinno ograniczać mojej wolności, pisze dalej apostoł Paweł. Chodzi tu jak gdyby o drugą stronę medalu, drugą stronę omawianego problemu. Moje własne sumienie nie może być osądzane przez sumienie drugiego człowieka. Jeżeli ja spożywam coś z dziękczynieniem, przyjmując pokarm jako dar Boga, inny chrześcijanin nie powinien mnie osądzać. Jeśli na przykład ktoś uważa, że miałby nieczyste sumienie, gdyby wypił lampkę wina, to powinien postępować zgodnie z tym przekonaniem, ale nie może wymuszać podobnego postępowania na innych. Każdy chrześcijanin powinien kierować się własnym sumieniem, postępować zgodnie ze swoim przekonaniem w sprawach o drugorzędnym znaczeniu, w sprawach nienależących do podstawowych biblijnych prawd wiary. Realia, w których żyjemy dzisiaj, są odmienne od tych, w których żyli Koryntianie. Problem jednak jest podobny. Gdy jakiś chrześcijanin ma silne przekonanie, że coś mu wolno, a jednocześnie drugi chrześcijanin uważa, że tego robić absolutnie nie wolno, wtedy rodzi się konflikt. Pozostaje wtedy zastosować się do zasady, którą sformułował Paweł. Ze względu na dobro drugiego nie demonstrujmy swoich przekonań i nie napadajmy na siebie nawzajem, ale szanujmy zdanie drugiego. Możliwa jest przecież chrześcijańska jedność w różnorodności. Apostoł zadaje pytanie: a jeśli ja z modlitwą przyjmuję poczęstunek u pogan, to dlaczego mam być za to znieważony? Przecież podziękowałem Bogu za ten posiłek. Tak samo wy, gdy jecie lub pijecie, i cokolwiek robicie, przez to wszystko oddawajcie chwałę Bogu. Jeżeli szczerze dziękujemy Bogu za posiłek i spożywamy ten posiłek z wdzięcznością, przyjmując wszystkie pokarmy jako Boże dary, nie powinniśmy być przez nikogo krytykowani. Z kolei my nie możemy lekceważyć czy krytykować tych, którym sumienie nie pozwala spożywać określonych pokarmów. Jeżeli obie strony, mimo różnych przekonań, będą dla siebie życzliwe i wyrozumiałe, nie powinno być problemów i konfliktów. Zwróćmy jeszcze raz uwagę na słowa apostoła: cokolwiek jecie czy pijecie i cokolwiek robicie, przez to wszystko oddawajcie chwałę Bogu. Możemy sformułować taką zasadę: jeśli mogę coś czynić tak, żeby to przynosiło chwałę Bogu, powinienem to czynić. Każdy z nas może i powinien zadawać sobie często pytanie, czy to, co robię, przynosi chwałę Bogu? Niestety są chrześcijanie, którzy nawet do kościoła przychodzą nie po to, by oddawać Bogu chwałę, ale z innych powodów. Na przykład, żeby spotkać znajomych, porozmawiać z nimi, poplotkować. Nie zapomnijmy, wszystko, co robimy, ma przynosić chwałę Bogu i to powinno być naszą główną motywacją wszelkiego działania. W końcu apostoł pisze: nie dawajcie złego przykładu Żydom ani poganom, ani wspólnocie Bożego Kościoła. Apostoł, apelując o to, by nie dawać złego przykładu, wymienia trzy grupy ludzkie: Żydów, pogan i chrześcijan. Powinniśmy szanować poglądy i odmienność wszystkich ludzi. Na przykład, jeśli zaprosilibyśmy do swojego domu osobę żydowskiego pochodzenia, nie możemy zaserwować na obiad kotletu schabowego, bo Żydzi nie spożywają wieprzowiny. Człowiek wierzący powinien rozumieć i kochać każdego człowieka o innych niż swoje poglądach. Tym bardziej powinien kochać i szanować swojego starszego biblijnego brata. Podobnie powinniśmy okazywać szacunek i życzliwość wszystkim braciom i siostrom w Chrystusie, niezależnie od ich poglądów. Istnieje dzisiaj wiele kościołów, wiele denominacji chrześcijańskich. Nawet jeśli ich zasady doktrynalne różnią się znacznie od naszych, powinniśmy darzyć ich miłością i akceptować ich. Również w stosunku do osób niewierzących powinniśmy być uprzejmi i życzliwi. Powinniśmy dostrzegać ich problemy, ich potrzeby i okazywać im pomoc. Wzywając do takiej postawy, apostoł daje za przykład siebie. Pisze: postępujcie tak jak ja. Staram się wszystkich pod każdym względem zadowolić, nie dla własnej korzyści, ale dla dobra innych, aby ocalić jak najwięcej ludzi. Nasze życie, sposób, w jaki się zachowujemy, jak postępujemy, co robimy i co mówimy, wszystko to powinno być dla otaczających nas ludzi zachęcającym przykładem chrześcijańskiego życia. Jeśli wszystko, co robimy, będziemy czynić z myślą o dobru innych, nie będziemy się koncentrować na tym, co nas razi, co nam przeszkadza, ale na tym, co nas łączy, na potrzebie ratunku, zbawienia. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Jeśli poznaliśmy Zbawiciela, dążmy do tego, by poznali Go także otaczający nas ludzie. Paweł podaje za przykład siebie. Pisze: staram się wszystkich pod każdym względem zadowolić, nie dla własnej korzyści, ale dla dobra innych, żeby ocalić jak najwięcej ludzi. I my powinniśmy żyć myślą, żeby otaczających nas ludzi prowadzić do Chrystusa, żeby mogli ocaleć, żeby mogli być zbawieni. Bezinteresowna pomoc innym, wskazywanie zagubionym celu, przywracanie poniżonym ludziom godności, uwalnianie ich z więzów grzechu, to wszystko było treścią życia Jezusa. Apostoł Jezusa, Paweł, pragnie żyć podobnie i zachęca do naśladowania Pana innych, także nas. Apostoł wzywa: bierzcie przykład ze mnie, bo ja naśladuję Chrystusa. Bierzcie przykład ze mnie. Dlaczego Paweł może tak powiedzieć? Bo naśladuje Jezusa. Kroczy za swoim mistrzem, przede wszystkim w tym względzie, że służy innym i pomaga im w drodze do zbawienia. Życie apostoła nacechowane jest podobieństwem do życia Pana. Nie chodzi o naśladowanie gestów czy słów Jezusa, bo to byłoby czymś sztucznym. Chodzi o styl życia, który nazwać można chrystocentrycznym. Chodzi o poddanie Jezusowi swojego umysłu i serca. Sposób, w jaki rozumuje Paweł, możemy nazwać chrystusowym sposobem myślenia. Paweł nie szuka własnych korzyści. Jest skłonny wyrzec się siebie samego i przyjąć postać niewolnika, służyć innym. Drogi przyjacielu, czy my, ty i ja, również myślimy podobnie? Czy cechuje nas chrystusowy sposób myślenia? Bierzcie przykład ze mnie, bo ja naśladuję Chrystusa. Te słowa apostoła otwierają 11 rozdział jego listu do Koryntian, ale są właściwie podsumowaniem rozważań zapisanych w rozdziale 10. Nie ma innej drogi ku prawdziwej wolności, o której tak wiele pisze apostoł w całym liście, niż powierzenie steru życia Jezusowi. Tylko przesiąknięci Jego miłością, przemienieni i prowadzeni przez Ducha Chrystusowego, będziemy w stanie prowadzić życie w pełni wolne. Prawdziwie wolnym jest tylko człowiek, który doświadczył miłości i miłością obdarza innych, który kocha Boga i bliźnich, który nie koncentruje się na swoich egoistycznych celach, na swoich korzyściach, zyskach, ale ma na uwadze dobro innych, ich korzyści, ich zbawienie. Bierzcie przykład ze mnie, bo ja naśladuję Chrystusa, wzywa apostoł Paweł. Czy moglibyśmy coś podobnego powiedzieć o sobie? W kolejnych wierszach 11 rozdziału 1 listu do Koryntian znajdujemy następne ważne słowa apostoła. Czytamy: miło mi, że zawsze o mnie pamiętacie i zachowujecie te wskazania, które wam przekazałem. Apostoł pisał sporo o problemach, odpowiadał bowiem na pytania Koryntian dotyczące trudnych sytuacji życiowych, konfliktów, błędów, ale ma też dla bliskich sobie ludzi słowa ciepłe, słowa pochwały, otuchy. Chwali Koryntian za to, że zachowują wskazania, które im przekazał jako ich duchowy ojciec, i wyraża swoją wdzięczność za to, że pamiętają o nim w modlitwach. Jak ważne jest to, żeby dostrzegać także pozytywy, plusy, zalety naszych bliźnich. Często koncentrujemy się na wadach innych. Jest to bardzo niedobre. Wtedy bowiem zaczynamy krytykować, potępiać, niszczyć, zamiast podnosić, budować, zachęcać otaczających nas ludzi. Apostoł Paweł potrafił wspaniale dostrzec pozytywne strony każdego człowieka, każdej wspólnoty. Pamiętamy, że także dla Koryntian miał od początku wiele ciepłych, serdecznych słów. Na samym początku listu zamieścił gorące pozdrowienia i życzenia Bożego błogosławieństwa, łaski i pokoju, a także podkreślił, że jest bardzo wdzięczny Bogu za to, iż trwają we wspólnocie chrześcijańskiej, w tak trudnym środowisku, słynącym z rozwiązłości. Apostoł pisze więc: miło mi, że zawsze o mnie pamiętacie i zachowujecie te wskazania, które wam przekazałem. Musicie sobie dokładnie uświadomić, że każdy mężczyzna podlega Chrystusowi jako głowie, żona mężowi, a Chrystus Bogu. Apostoł przypomina, że Bóg wprowadził ład, harmonię w całym stworzeniu. Mąż ma swoją głowę, a jest nią Chrystus. Z kolei Chrystus, Pan Kościoła, ma swoją głowę, a jest nią Bóg Ojciec. Tak więc to, że kobieta ma swoją głowę, którą jest mąż, nie jest czymś poniżającym, ale należy do harmonijnego porządku zaplanowanego przez Boga. Kobieta ma mieć przecież za głowę takiego męża, który sam jest posłuszny swojej głowie, Chrystusowi. Jeśli pomyślimy, jak wspaniała miłość łączy Chrystusa i Jego Ojca, a także Chrystusa i Kościół, inaczej możemy spojrzeć na więź mąż-żona, która to więź przyrównana jest do tych właśnie wspaniałych relacji. Ciągle za mało mówimy o tym, co stanowi istotę kobiecości i męskości z chrześcijańskiego punktu widzenia. A przecież Biblia mówi tak wiele na ten temat. Będziemy z pewnością sporo o tym mówić następnym razem.